Dzień dobry Państwu, konwersatorium, Paweł Milcarek, witam Michała Bardzikowskiego, dzień dobry Michale.
Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu w to niedzielne popołudnie.
Będziemy dzisiaj kontynuowali nasz niedawno rozpoczęty cykl rozmów o ludziach pokolenia niepodległości roku 1918 i obiecaliśmy sobie w tym cyklu, że będziemy poza takim standardem i schematem, który jest trochę najłatwiej, tak, że bierze się te postacie zupełnie z pierwszego szeregu i o nich się słusznie wspomina. Dmowski, Piłsudski, Paderewski. No, my też rozmawialiśmy o Paderewskim, ale w dalszym ciągu chcemy rozmawiać o tych, którzy mieli swój udział w odradzaniu państwa polskiego w 18 roku, ale na drodze rozmaitej fachowości zabiegali o niepodległość w chwili, gdy ona była odzyskiwana, ale także potem w latach II Rzeczpospolitej i dalej, czasami, jeśli życie pozwoliło, zabiegali o sprawy polskie. Mówiliśmy o profesorze Eugeniuszu Romerze, a dzisiaj o osobie bodaj jeszcze bardziej nieznanej, czy mniej znanej. O inżynierze Marianie Wielerzyńskim. Wydaje mi się, że jest mało osób, które tak zapytane o to nazwisko byłyby w stanie od razu odrzec, o co chodzi. Być może wśród naszych słuchaczy są osoby, które trochę gdzieś tam rodzinnie, w różny sposób, gdzieś tam pamiętają o twórcy gazoliny, czyli takiego przedsiębiorstwa w Borysławiu, siedziba we Lwowie, tak, ale chodziło o tamte zasoby nafty i gazu w Borysławiu. Utworzył taką spółkę, która zajmowała się przetwarzaniem tych zasobów i efektem tego przede wszystkim właśnie tytułowa w nazwie spółki umieszczona gazolina, czyli mieszanina, którą się otrzymuje z tak zwanego mokrego gazu ziemnego lub w wyniku przeróbki ropy naftowej. I to jest taki dodatek, więc nikt z nas tego w codziennym życiu nie spotykał ani nie spotyka, bo to jest tylko taki dodatek, ale bardzo potrzebny w produkcji czy benzyny, czy używany jako rozpuszczalnik. No, różne zastosowania. Takie coś, powiedzmy sobie, co przydaje się i jest ważne w bardzo wielu różnych dziedzinach. No a poza tym szersza perspektywa, po prostu wydobycie i zastosowanie gazu ziemnego, o czym sobie nie zdajemy sprawy, właściwie do czasów, czy dopiero w czasach Mariana Wielerzyńskiego, to trochę za jego staraniem okazało się, że zwyczajnie gazu ziemnego nie warto jakoś tam tracić przy wydobyciu ważniejszej, jak się wydawało, nafty, tylko gaz ziemny można używać do oświetlania miasta, a
przede wszystkim do ogrzania.
A zwyczajnie, jak się potem okazało, do kuchni, tak, z czego dzisiaj wszyscy korzystamy. Powiedzmy rzeczy zupełnie podstawowe. Marian Wielerzyński, urodzony w roku 1879, zmarł w kwietniu 1945 roku we Lwowie. Polski inżynier chemik. Powiedzmy o nim najpierw jako o człowieku zaangażowanym w sprawy ruchu niepodległościowego.
A czy ja mógłbym powiedzieć, zanim powiemy o jego aktywnej działalności, to warto zwrócić uwagę na to, że jakkolwiek od strony ojca pochodził z polskiej rodziny ziemiańskiej, to ze strony matki pochodził z rodziny ormiańskiej i dodajmy to od razu zgermanizowanej rodziny ormiańskiej. Okay. I ponieważ ojciec umarł mu w tragicznych okolicznościach bardzo, bardzo wcześnie, w katastrofie kolejowej, matka zabrała go z rodzinnego majątku do swojej rodziny na Morawach, w Wołomuj. No wszystko oczywiście to się dzieje w ramach monarchii habsburskiej, ale w każdym razie no, zupełnie wyrwała go z tego polskiego środowiska i on wzrastał w środowisku niemieckojęzycznym. Niemiecki był jego pierwszym językiem.
Do tego stopnia, że kontynuując twoje informacje biograficzne, mały Marian, gdy zaczął czytać, tak, a zaczął czytać bardzo intensywnie, takim był chłopcem, które miało do lektury bardzo dużo zrywu, tak, zauważył to miejscowy w Ołomuńcu rabin, który zaprosił chłopca do swojej biblioteki i pozwolił mu z niej korzystać. To jest między innymi ten moment, miejsce, w którym Wieleżyński mały i coraz większy poznał zarówno polskich klasyków, wieszczów, jak i na przykład Karola Marksa Kapitał przeczytał. Nie wiem, czy cały, podejrzewam, czy pewnie go może przejrzał. No, ale także encyklikę Leona XIII Rerum Novarum. To we wspomnieniach te tytuły pamięta, ze względu na pewną, można powiedzieć, biegunowość ideową. No, ale wspominam o tym dlatego, ponieważ rabin zorientował się, że mały Marian nie mówi dobrze po polsku, więc przy okazji spotkań w bibliotece to on nauczył Mariana mówić porządnie po polsku, na literaturze polskiej zaczął go uczyć, więc to jest rzeczywiście niezwykłe, zupełnie
no to przypadek. Tak jak już przy tym jesteśmy, tak jak wielki polski pisarz Roman Brandstetter, polski pisarz żydowskiego pochodzenia, który konwertyta tak na katolicyzm, który Pismo Święte poznawał u swojego dziadka też.
W przekładzie też, księdza rabina, Wójka.
W katolickim przekładzie księdza Wójka, bo oczywiście rodzina była polskojęzyczna i żeby Pismo Święte, Stary Testament był dostępny dla dziecka czy młodego chłopca, korzystano z tego, co było pod ręką. Ja o tym wspomniałem dlatego, żeby zaznaczyć, że to jest wątek, który jest obecny w wielu życiorysach tego pokolenia. Polskość nie jest czymś naturalnym, tylko polskość jest pewnym wyborem albo tego, kto tę polskość wybiera, albo no w tym wypadku, prawda, jego najbliższego otoczenia, które w kierunku polskości go, i rozumianej bardzo, tak, na bardzo podstawowym poziomie, czyli to, jakim językiem się posługujemy, prawda. Jan Matejko, jedno z rodziców, już nie pamiętam, które, prawda, było też zgermanizowanym Czechem i wcale nie było oczywiste, że on stanie się, jakby to powiedzieć, twórcą polskiego imaginarium.
Potem Marian Wieleżyński wsiąka już w polskie środowisko. Znajduje się...
Bo wracają w rodzinne strony.
Tak. Potem studia we Lwowie, na Politechnice Lwowskiej i tu właśnie na Wydziale Chemii z jednej strony rośnie fascynacja i kompetencja zawodowa, która potem da swoje owoce, a z drugiej strony właśnie pojawia się też ten duch organizacyjny, taki można powiedzieć społeczny, bo to w tym czasie, też nie przypadkowym, prawda, już mamy sam koniec XIX wieku, w Lwowie pojawia się Wieleżyński w 1897 roku i to jest dokładnie czas eksplozji wszystkich tych ruchów politycznych, które już miały dosyć pewnej stagnacji stańczykowskiej, więc z jednej strony ruch wszechpolski, o którym może kiedyś przy innej okazji, ale także ruch socjalistyczny.
Zresztą umówmy się, że w ogóle całe Austro-Węgry wtedy wrą, prawda?
I Wieleżyński wchodzi właśnie w ten drugi, znajduje się najpierw w szeregach, znaczy najpierw w środowisku młodzieży, która...
A ja chciałem, przepraszam cię...
Potem w Polskiej Partii Socjalistycznej.
Na jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę. Dzisiaj trochę niszczę twój wywód, ale z dobrych intencji. Mi o tą chemię chodzi. Bo my sobie dzisiaj średnio zdajemy sobie sprawę, jak bardzo romantycznym wyborem było studiowanie chemii wtedy. No cóż, dzisiaj chemia się nam... Jesteśmy nią otoczeni, nie lubimy jej najczęściej, stanowi zagrożenie. Wtedy chemia, jako nowa gałąź nauki, niosła ze sobą niesamowitą obietnicę lepszego świata. Świat uczynimy bardziej kolorowym, bo będą barwniejsze, przestaniemy szaroburę. Kolor stanie się dostępny dla wszystkich. To była dziedzina, z którą wiązano niesamowite nadzieje.
Bardzo ci dziękuję, że z tym wszedłeś, wcale nic mi nie burzysz. To w tym czasie tak. Mariana nazywali krewni alchemikiem.
Tak.
Nie tylko dlatego, że im się kojarzyło z jakąś średniowieczną, tajemną alchemią, ale właśnie z pewną przemianą cudowną, magiczną.
Tak.
Przemianą różnych rzeczy, taką, która nagle z różnych tam nieinteresujących tworzyw, które czasami gdzieś tam pływały w wodzie, czy gdzieś na przykład ostatecznie ropa w obszarze, to było coś, czy trzeba było raczej poradzić jako...
No my mamy, jak już o tym będziemy mówić, mamy w Polsce z tą ropą naftową problem. Odkryliśmy ją troszkę za wcześnie, tak? Ale to warto, żeby wybrzmiało, tak? Że ta chemia to wszystko się łączy, tak. to wszystko się no, zazębia.
Trzeba sobie powiedzmy też oczywiście szczerze, że...
To był bardzo prometejski wybór,
właśnie,
tak mówiąc.
Właśnie, do tego zmierzam. Tutaj, co prawda, rodzina...
Inżynier Mościcki, przepraszam, ja znowu, tak, tak, też nie jest przypadek, też chemik, prawda?
No tutaj to, żeś trafił, bo akurat trzech panów, którzy tworzyli to niezwykłe wydarzenie, w którego środku był Marian Wielerzyński, to był Ignacy Mościcki, Marian Wielerzyński i Władysław Szajnok. Trzej wspólnicy, o których mówiło się podobno w firmie, jak czytam we wspomnieniach syna Mariana Wielerzyńskiego, Lecha, że tych trzech nazywało się Ignacego Mościckiego robić, inżyniera Szajnoka zrobić, a inżyniera Wielerzyńskiego zarobić. Tych trzech działało razem. Do czasu, gdy Mościcki został prezydentem w 26 roku, to do tego czasu ci trzej panowie działali razem. Mościcki jako teoretyk, chemik, który prowadził badania niezbędne dla firmy, a dwaj pozostali panowie jako twórcy, jako budowniczowie, jako organizatorzy, budowniczowie gazociągów, organizatorzy.
Ale jakoś tam substancje służące do klimatyzacji wynalazł jednak, także tak, to tak, 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 wymiar tak, praktyczny nie, jego oczywiście, był
to trzeba powiedzieć, tak, że jak najbardziej. Przeskoczyliśmy bardzo dobrze do dalszych lat, bo inaczej nie dałoby się krok po kroku przechodzić. Powiedzmy sobie szczerze, że to, co się zaczęło przed I wojną światową w Drohobyczu, w postaci pewnych pierwszych prób budowania własnej i polskiej firmy, bo pamiętajmy, że tam to już był obszar zainteresowań zagranicznych koncernów, czasami amerykańskich koncernów działających poprzez instytucje austriackie. Jedną z ambicji Wielerzyńskiego, bardzo patriotycznych, świadomie patriotycznych, było budowanie właśnie w tym obszarze, jakby to powiedzieć, strategicznym dla przyszłego polskiego państwa pewnej odrębności i samodzielności. To się na czym stopniu udawało. Na tym odcinku, który on sobie wybrał, nie był jakiś bardzo szeroki, ale w tym miejscu...
Również w drugiej RP obecność kapitału zagranicznego, w tym amerykańskiego, odgrywała dużą rolę.
Każdy, kto przeczyta, już mówiłem o...
Nie byliśmy autarkią. Tak.
Mówiłem o tej książce, to bardzo trudne dzisiaj do zdobycia, wydana w Veritasie londyńskim, książka Lecha Wielerzyńskiego, wspólna praca, wspólny plon,
to bardzo charakterystyczne.
Tak, tak.
Ciekawe, ile osób rozpoznaje, skąd to cytat.
Ciekawe, ja nie rozpoznaję.
Będziemy razem pracowali i wspólny będzie pracy plon. To jest czerwonego sztandaru. Krew naszą długo leją katy.
Popatrz. Tak. A tutaj w tym...
Tak mi się wydaje, nie chciałbym legendy.
W tym wspomnieniu nic się o tym nie mówi, natomiast pada to jako hasło przedsięwzięcia. Wspólna praca, wspólny plon, podobno tak mówił do swoich pracowników Marian Wielerzyński. Wracamy do naszej rozmowy o Marianie Wielerzyńskim, nieznanej osobie, bardzo zasłużonej osobie z pokolenia niepodległości 1918. Mówiliśmy o jego działaniu na Niwie, no, takiej, jako chemik działał, także jako organizator takiego przedsiębiorstwa, które z czasem nazwało się Gazoliną. Tak? Nazwanie tego przedsiębiorstwa stało się już po I wojnie światowej, w roku 1920. Wcześniej twórca przedsięwzięcia Marian Wielerzyński, współpracujący z Ignacym Mościckim i Władysławem Szajnokiem, byli zaangażowani także oczywiście patriotycznie. Sam Wielerzyński w związku z tym odbył też internowanie przez Ukraińców w obozie niemieckim w Kołomyi, przetrzymywany przez dobre parę miesięcy. W tym czasie jego przedsiębiorstwo trwało i ku ogromnemu jego zdziwieniu, gdy wrócił do niego, okazało się, że było w dalszym ciągu bardzo dobrze funkcjonowało, było zarządzane. Tajemnica kryła się w tym, że od początku Wielerzyński swoje przedsiębiorstwo zaplanował jako rodzaj takiej firmy solidarnej, tak? Coś, co oczywiście nazwiemy akcjonariatem pracowniczym. Od początku zasadzało się to przedsiębiorstwo na pracownikach, którzy byli, można powiedzieć, nie wiem, w większym języku, partnerami tego przedsięwzięcia. No, byli tak zwanymi stali pracownicy, ci, którzy wchodzili do tego głównego korpusu wewnętrznego, mieli udziały w przedsiębiorstwie. Tam jest bardzo dysponujemy statut tego przedsięwzięcia, bardzo ciekawie zredagowany przez samego Wielerzyńskiego, który powodował, że Z jednej strony oczywiście mamy rozwiązanie pewnej współodpowiedzialności, wspólnego zainteresowania powodzeniem przedsięwzięcia, a nie tylko odrywaniem zysków. Tam są takie momenty historyczne w dziejach tego przedsięwzięcia, gdzie właściwie każdy z tych pracowników mógł otrzymać potężne sumy pieniędzy za sprzedaż tego przedsięwzięcia. Amerykanie tyle dawali w pewnym momencie. To był moment próby, w którym się okazało, że nikt nie był za sprzedażą tego przedsiębiorstwa. Ciekawa próba, która każdy powie, ponieważ była związana z pewnym rodzajem więzi między kierownikami a pracownikami, więzi, która się wytwarzała w stosunkowo nie tak bardzo dużym zespole latami. Od początku to przedsięwzięcie miało konkretne założenia i było na poły również wychowawcze dla każdego, kto się w środku tego przedsięwzięcia znalazł. Ci, którzy zostawali, wiedzieli, że tworzą pewną całość. Nie wszyscy zostawali. Byli tacy, którzy odchodzili z tego przedsięwzięcia, nie chcieli się tutaj znajdować. Lepiej znajdowali się w firmach funkcjonujących wedle schematu klasycznie kapitalistycznego. To ten eksperyment, który Wielerzyński uruchomił, był trochę takim czymś, co trudno powiedzieć, czy dałoby się przenieść do wielu innych ośrodków. W latach 30. już wtedy prezydent Mościcki był mocno zainteresowany w tym, żeby ten model przenieść do odzyskiwanego w polskie ręce koncernu górniczego na Śląsku i zostały podjęte w tym względzie pewne starania. Nigdy tak dokładnie nie udało się tego skopiować, mimo że niektóre inspiracje były wspólne. Mówi się dzisiaj, no nie zupełnie bezpodstawnie, że zarówno ta lektura wspólna Marksa i Rerum Novarum gdzieś tam została w głowie, zaangażowanie PPS-owskie tego założyciela tej firmy, ale również no to nie przez przypadek, że Pius XI, gdy Quadragesimo Anno było redagowane, to tam ktoś ze Stolicy Apostolskiej pojawił się u Wielerzyńskiego z prośbą o przedstawienie jego doświadczeń, bo jakoś to się składało z katolicką nauką społeczną.
Tak, i zresztą ta propozycja tego modelu prowadzenia przedsiębiorstwa tam wprost się w Quadragesimo Anno znalazła. W przedsiębiorstwa jako wspólna korporacja właściciela i pracowników, którzy wspólnie, jeden dając kapitał, drudzy dając pracę, wypracowują pewien zysk, który potem sprawiedliwie dzielą. Znaczy, umówmy się, że tak na dobrą sprawę, na dłuższą metę, to ten konkretny model akcjonariatu pracowniczego nie stał się jakimś modelem obowiązującym, nawet w powojennym państwie dobrobytu na Zachodzie. Zachód poszedł albo w kierunku silnej pozycji związków zawodowych, tak, czy zagwarantowania pewnych praw związków zawodowych i wtedy, jakby to powiedzieć, związki zawodowe były na tyle silnym partnerem, że po prostu z nimi trzeba było de facto uzgadniać. Więc trochę okrężną drogą, ale de facto pracownicy reprezentowani przez związkowców uzyskali głos w zarządzie przedsiębiorstwem, albo no, tak jak to się działo głównie w Niemczech, bardziej to się odbywało bezpośrednio poprzez instytucje rad zakładowych, prawda, czy rady, w których przedstawiciele pracowników oficjalnie znajdują się w takim organie, który współdecyduje o losach przedsiębiorstwa. Ten system akcjonariatu pracowniczego był on jest możliwy w przypadku niewielkich przedsięwzięć, a wiadomo, że no kapitalizm poszedł jednak zdecydowanie, zwłaszcza jeśli chodzi o przemysł, tak, w kierunku koncentracji i pewnych wielkich budów i wielkich instytucji międzynarodowych koncernów. No a później z różnych względów następuje deindustrializacja, więc w ogóle ten cały świat się gdzieś w latach 70., 80. rozpada i do tej pory się nie może za bardzo posklejać. Prawda, ułożyć tutaj.
We wspomnieniach, do których ciągle nawiązuję, no ale to jest główne dla nas źródło wiedzy o tej ciekawej osobie, we wspomnieniach jego syna jest taka relacja, niewątpliwie ogromnie ważna dla zrozumienia takiego momentu krystalizacji tych decyzji życiowych. Młody człowiek, Marian Wielerzyński, wówczas jeszcze na samym początku swojej drogi zawodowej, miał taki moment praktyk. Można powiedzieć gdzieś tam, nie wiem, albo zaraz po studiach, albo jeszcze w trakcie, praktyk w cukrowni należącej do hrabiego Branickiego. I w trakcie tych praktyk był świadkiem jakiegoś zupełnie nieludzkiego zachowania właściciela wobec tam jakiegoś pracownika. Nie chodziło o rodzaj jakiegoś przemyślanego, wyzyskowego, że tak powiem, zachowania właściciela, tylko sytuacja, zachowanie, w którym właściciel z powodu pewnej furii, którą akurat przeżywał, pozwolił sobie na skopanie dosłownie i wyrzucenie po prostu z chwilę na chwilę swojego pracownika, który go potrącił na korytarzu przez przypadek. Otóż coś, co tak głęboko wstrząsnęło Wieleżyńskim, że gdy wrócił do domu swojej przyszłej żony, bo tam był na kolacji, to wtedy właśnie podobno tak, powiedział taką rzecz, że widzi z jednej strony, jak mamy przedsiębiorstwa, w których właściwie rządzi wyłącznie wola i nastroje właściciela. Z drugiej strony jakieś idące wraz z Marksem, bo jak wiemy, zdawał sobie z tego sprawę, zapowiedzi, jak mówi, zniesienia własności prywatnej, jakby to powiedzieć likwidacji. Obie perspektywy, które były jakoś dla niego odpychające, no, że to, czego by pragnął, to tego, żeby ten, kto pracuje, zawsze czuł, że część tego, w czym pracuje, przynajmniej część należy do niego. Mówi, jeśli takie pragnienie ma robotnik rolny, żeby nie pracować na cudzym, tylko na swoim własnym, i jeśli tak, to takie pragnienie powinien mieć również robotnik. I dlatego mówi on wtedy, jako młody chłopak, chcę kiedyś, aby tam, gdzie ja będę pracował, gdy będę decydował, żeby moi pracownicy byli jakby moimi wspólnikami, a nie żeby byli tylko i wyłącznie moimi podkomendnymi. I wtedy jego przyszła teściowa powiedziała zdanie, które potem w ich rodzinie funkcjonowało jako rodzaj takiego bonmotu. Zrób to, synku. Od tego czasu to zdanie powtarzano w rodzinie w momencie, w którym właśnie ktoś podejmował tego rodzaju ważną, zasadniczą decyzję. I gdzieś tam widzimy najpierw motyw może estetyczno-moralny na samym początku, ale taki młodzieńczy, tak, który udało się przekuć w jakieś dojrzałe jednak decyzje. To nie był poryw serca, tylko coś, co naprawdę w jego życiu zaistniało. Nawet jeśli powiemy sobie, że zresztą on sam sobie zdawał sprawę, że nie tworzy jakiegoś modelu dla całego świata. Przecież w naszym życiu nie zawsze chodzi o to,
znaczy, że tworzymy tak modele dla całego świata. Że tak jak mówiliśmy, ten model ma swoje oczywiste ograniczenia. Tak?
Tak, one Zresztą właśnie on nie bardzo chciał przenosić tego na jakieś wielkie
Sama idea, że praca nie jest towarem, tylko że praca realnie przyczynia się do powstania, do wzrostu kapitału i do powstania tego, w związku z tym praca powinna być wynagradzana nie tyle, ile wynika z, jakby to powiedzieć, wartości rynkowej, bo oczywiście jeżeli wówczas obowiązująca, również obecnie przez wielu przywoływana, doktryna całkowitej swobody, bardzo ładnie brzmiąca, całkowitej swobody kontraktu, prawda, że nikt nie powinien się wtrącać, tak jakby tutaj były dwie równe strony, prawda, pan Rockefeller i pan Smith, który przyszedł się zatrudnić u niego w fabryce i oni zawierają kontrakt, tak, swobodny kontrakt, do którego nikt nie może się wtrącić, na przykład mówiąc, że nie wolno pana Smitha zatrudnić na 20 godzin, prawda, tylko no nie na 8, bo to już w ogóle są późniejsze, ale powiedzmy na 12 godzin, prawda. I że dziecka pana Smitha to też nie wolno zatrudnić, a w każdym razie nie na dłużej niż na 6 godzin. Ja mówię o tego typu ograniczeniach. Nasz bohater odrzucał to myślenie jako nie tylko nieludzkie, ale nieracjonalne przede wszystkim, bo jest oczywiste, że tu nie ma równości stron, więc...
No jego projekt realizowany projekt mieścił się jakoś między różnymi innymi propozycjami, nie czasami między takimi, które po prostu są złe, ale czasami między alternatywami.
On jest jeszcze ci dojdę. Dość oczywistym ograniczeniem tego projektu jest to, że on jest możliwy do zrealizowania nie tylko w małych przedsiębiorstwach, ale w przedsiębiorstwach dosyć specjalistycznych. To znaczy, w których
konkretnego
nawet szeregowy pracownik musi dysponować na tyle wyspecjalizowanymi umiejętnościami, że nie jest kimś, kogo można wymienić z ulicy. Bo gdyby ten system miał być oparty tylko na dobrej woli właściciela, no to ludzka natura jest taka, że on by się długo nie utrzymał. On się mógł utrzymać w małym przedsiębiorstwie i w takim, w którym ten właściciel ze względu na jego specyfikę nie mógł sobie z tymi pracownikami, a poza tym nawet u Wieleżyńskiego on nie obejmował jednak wszystkich, tak? Tylko był tam ten podział na tych, którzy...
Ustabilizowanych
i
prowizorycznych.
Tak, więc nawet on nie był w stanie w przypadku tych niewykwalifikowanych, tak? Przełamać tego, co było wówczas niesamowitą zmorą, to znaczy braku jakiejkolwiek stabilizacji zatrudnienia.
U niego trochę bardziej jeszcze skomplikowane...
Koszmar tygodniówki na przykład, tak. Prawda? Z czego my sobie dzisiaj nawet osoby pracujące na tak zwanych śmieciówkach, tak cywilnoprawne i tak dalej, nawet tam są jakieś różnego rodzaju klauzule. A wówczas to był normalny standard zatrudnienia osób niewykwalifikowanych, tak? Czasowy i to bardzo krótki. Nawet on nie był w stanie tego do końca przełamać.
Tam oczywiście jego system jest trochę bardziej skomplikowany, bo w sumie w tym niewielkim gronie, kilkuset, bo to jest tak naprawdę tam kilkuset, może tysiąca osób łącznie w różnych etapach to przedsiębiorstwo zatrudniało. Oczywiście założeniem było to, że tym tak zwanym ustabilizowanym pracownikiem można zostać. To nie jest kwestia jakiegoś mianowania po jakimś długim czasie. To tak naprawdę było kwestią decyzji wyboru.
Tak, oczywiście.
Ale też prawda, że nie wszyscy się do tego tak mocno palili. To było włożenie dodatkowych...
Nie, bo to się wiązało...
To było związanie losu.
Tak, wykupienie udziału. Tak, trzeba było wykupić udziały. Tak.
Natomiast oczywiście potem wewnątrz nawet tej kategorii...
I to już było jakieś ograniczenie, prawda?
Wewnątrz tej kategorii ustabilizowanych też oczywiście byli ci, którzy byli pracownikami dyplomowanymi.
Jasne, tak, tak.
Wracamy do naszej rozmowy o mało znanym, jednym z bohaterów polskiej niepodległości. Tak nazwijmy, to są ludzie, którzy nigdy nie wyszli na pierwsze miejsce, no ale ich wkład pracy powinien być przypominany. W przypadku Mariana Wieleżyńskiego to jest człowiek równocześnie i patriotycznie gorący, choć właśnie przypomnijmy, że właśnie zawsze w tym nurcie, chociaż ten jego obecność w Polskiej Partii Socjalistycznej nie była długa, jeśli chodzi o lata, tam później doszło do konfliktu i on dosyć szybko jeszcze przed I wojną światową znalazł się poza PPS-em. Niemniej ten zespół przyjaźni, kontaktów, współpracy wiązał go bardziej oczywiście z Józefem Piłsudskim, organizacją bojową PPS. To jest ten krąg tych, jakby to powiedzieć, znajomości, przyjaciół, chociaż jego życie też było naznaczone typowymi dla tego środowiska wewnętrznymi konfliktami. Do końca życia zawsze gdzieś tam te stare spory wewnątrz PPS-u również się odzywały. No ale gorący orędownik niepodległości, oboje z żoną zaangażowani w pracę patriotyczną, fachowy chemik i również kierownik pracy. Nie powiedzieliśmy jeszcze o bardzo ważnej rzeczy, mianowicie tej, że to przy tym wszystkim bardzo stabilny mąż i ojciec rodziny. To człowiek, który wychował swoje dzieci w ten sposób, że jeden z jego synów został rzeczywiście prawdziwym jego, jakby to powiedzieć, następcą, prawdziwym w tych pasjach, w tych zainteresowaniach. A drugi autor tych wspomnień, Lech Wieleżyński, też jest przezabawna historia, w rodzinie żartobliwie traktowany jako odmieniec, bo został prawnikiem, a nie chemikiem, ale w swoich później emigracyjnych losach, gdy on tam potem mówi we Francji, w Afryce. Okazało się pewnego razu, że mimo tych prawniczego przygotowania stopniowo znalazł się wśród tych samych tematów i spraw, którymi zajmował się jego ojciec. Nie zawsze dawało się kontynuować misję w miejscu, w którym ona została rozpoczęta, bo ostatecznie gazolina mimo wszystko, nawet potem już jako przedsiębiorstwo znacjonalizowane w sowieckiej Ukrainie, bo miało potem po 1945 roku taką kontynuację, było już, jakby to powiedzieć, tak nie odbiegało jakością od pozostałych tego typu tam przedsięwzięć, tak jak doświadczeniem samym w sobie, jakością samą w sobie była gazolina Wieleżyńskiego. W 1937 roku w takim przesłaniu do swoich pracowników, do swoich współpracowników, trzeba powiedzieć. Marian Wielerzyński mówił, gazolina jest organizacją obliczoną na długi dystans. Jeden z naszych kontraktów naftowych kończy się w roku 2006. Chcę, aby dzieci nasze, wnuki i prawnuki, zdobywając dla siebie kawałek chleba, pracowały na tych zasadach, dając krajowi naszemu to, czego potrzebuje do życia, do obrony i do wielkiej ofensywy duchowej na cały świat. Na jednym z zebrań pracowników twierdzono, że pracownicy są zadowoleni z ustroju gazoliny. Pytano się jednak, czy ja jestem zadowolony. Odpowiedziałem wówczas i dziś stwierdzam, że gdybym zaczął na nowo swoją pracę, chciałbym robić to samo. No cóż, życie twórcy tego eksperymentu, dobrego eksperymentu, skończyło się na ziemi w kwietniu 45 we Lwowie, czyli tak właśnie na granicy epok, tak? W momencie, w którym tworzył się zupełnie nowy na wiele dziesięcioleci porządek świata, porządek w Europie, w naszej strefie Europy.
Gazolina znacjonalizowana. Tak.
Sam Wielerzyński w sowieckim Lwowie przetrwał na bardzo szczególnych warunkach. Tak się złożyło. Zresztą miał dużo takich niezwykłych przypadków w życiu, które dobrze potrafił wykorzystać. Jeden z takich przypadków jeszcze warto wspomnieć, to jest to, że jeszcze przed tworzeniem tej całej firmy, ciąg troszeczkę przesunę się jeszcze na moment w przeszłość, gdy dopiero rozpoczynał swoją pracę przy gazolinie, miał taką przygodę życiową, pomógł pewnemu starszemu panu Żydowi, który dźwigał ciężką bardzo walizkę, pomógł mu. Po paru latach okazało się, że tym starszawym panem z walizką...
Na dworcu kolejowym,
tak właśnie, był kierownik całej ordynacji takiej przemysłowej, który ostatecznie umożliwił Dawid Lindenbaum, który umożliwił Marianowi Leżyńskiemu transakcję, zakup działki, zupełnie okazyjnie działki, na której on postawił swoje własne
w tych walizkach
szyby,
miało tak? być złoto.
A w walizkach było złoto.
Wersji tej
tak.
historii.
I tak. Dlatego Lindenbaum powiedział ostatecznie Wielerzyńskiemu, że sprzedaje mu to wszystko i daje mu te działki tak strasznie tanio, dlatego, bo to i tak jest w porównaniu do tego, jak mu pomógł przy złocie czymś tak drobnym, że i tak robi dobry interes. To była jedna dobra przygoda. Niezwykła, bo to zadecydowało o dobrym starcie przedsięwzięcia. Ale ta przygoda, o której na końcu warto powiedzieć, to przygoda zupełnie niezwykła. Mianowicie w czasach swoich PPS-owskich Wielerzyński spotkał właśnie w PPS-ie Feliksa Kona. Tak jak spotkał tam Różę Luksemburg, zarówno Róża Luksemburg, jak Felix Kohn znajdowali się akurat w PPS-ie zupełnie po drugiej stronie sporu. Nie w tej części, która była patriotycznie nastawiona, tylko takiej, która już wyraźnie zmierzała w stronę solidarności z rewolucją międzynarodową proletariatu. I na tym tle między nimi doszło do ostrego sporu. Mimo tego sporu Wielerzyński pomógł Kohnowi w ucieczce w okolicznościach tam jakiegoś... był ścigany. Tak? To się wszystko działo jeszcze przed I wojną światową. Otóż Felix Kohn, komunista, który najpierw starał się w Polsce zainstalować...
W 20 roku.
W 20 roku, tak.
Bierutem.
Jednym z komisarzy. Tak. W końcu wylądował ponownie w Sowietach i w 40 roku, słysząc o, że jego znajomy Wielerzyński jest we Lwowie, wysłał swoją córkę po to, żeby ona przekazała mu, że on z oddali pamięta o nim i postara się, żeby nic mu się złego nie stało. Wielerzyński przyjął to z ogromnym zdziwieniem, tę deklarację, jest to pięknie opisane, ale rzeczywiście następnego dnia po wizycie córki Kohna przyjechali do niego wszyscy oficjele, miejscowi lwowscy, zadeklarowali, wszyscy komunistyczni oficjele, zadeklarowali mu, że będziemy się towarzyszą tutaj o was starać. I rzeczywiście w tych okolicznościach nic złego mu się tam nie stało, przetrwał wojnę, no przetrwał także w
okupację niemiecką.
Niemiecką, tak. Trzeba o tym pamiętać.
A potem ponowne wejście Sowietów.
No cóż, proszę państwa,
dożył PRL-u.
Tak, dożył PRL-u.
Co prawda nie w PRL-u, tak, ale...
Dożył Rzeczpospolitej Polskiej.
Polski PKWN-owski, tak, więc...
No już dalej wiele się
ale umarł we własnym łóżku, tak.
Umarł
w sowieckim Lwowie, ale jednak...
Ale w tym Lwowie, który ciągle jeszcze w 40 1945 roku w kwietniu były takie ciągłe dyskusje, tak. Czy co z nim będzie i kiedy on gdzie będzie.
I na Łyczakowie do tej pory jest
jego grób. Został pochowany gdzie indziej, blisko ich domu, ale potem w latach 60. przeniesiony w ramach likwidacji cmentarza, został przeniesiony na cmentarz Łyczakowski. Także to się w tym sensie jest jego ślad na ziemi. Jego syn kończy bardzo pięknie wspomnienia o nim, opisując, jakby to powiedzieć, cały bieg swojego, w wielkim skrócie, swojego własnego życia i mówiąc, że jakby ostatecznie co on w życiu zrobił, pozostaje w jakiejś ciągłości, pozostaje w jakiejś łączności z tym, co działo się w życiu jego ojca, jego braci, bo nie mówiliśmy także o szerszej rodzinie Wielerzyńskich. Dzisiaj rozmawialiśmy o jednym z takich spośród nas, który starał się patrzeć na całość. Patrzeć na całość, a w tej całości zrobić choćby coś konkretnie jednego dobrego, nie czekając, aż będzie można zrobić coś potężnego, zrobił coś realnego, konkretnego, dobrego.
Choć żył w czasach, w których toczyły się i działy się rzeczy potężne.
Potężne, właśnie. Tak, oczywiście. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękuję Michałowi Barcikowskiemu.
Dobrej niedzieli tradycyjnej.
Dziękuję Państwu za uwagę raz jeszcze i zapraszam za tydzień w niedzielę, jak zwykle o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.